trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
Coraz częściej zdarza się, że dzieci korzystające z internetu bez nadzoru opiekunów trafiają na niewłaściwe strony internetowe lub stają się obiektem cyberprzemocy. Za chwilę zacznie obowiązywać ustawa o policji, dzięki której służby będą miały pełny i stały dostęp do danych internetowych. Kontrola internetu konieczna czy przesadzona i niepotrzebna? Czy jest wyrazem troski, czy raczej inwigilacji? Dobry wieczór, witamy Państwa w Trudnych Sprawach. Ksiądz Jerzy Babiak, Kacper Słowik, także Karolina Matusewicz.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pozostańcie razem z nami. Kontrola internetu jest konieczna, ponieważ zagrażają w nim dziecku cyberprzemoc, niecenzuralne treści erotyczne i brutalne, fałszywi znajomi z portali społecznościowych. Kontrola internetu nie jest konieczna, ponieważ w znowelizowanej ustawie o policji staje się zagrożeniem dla praw i wolności jednostki. Zatem jak kontrolować internet i czy w ogóle go kontrolować? Jakie są tego dobre i złe skutki? W Dniu Bezpiecznego Internetu chcemy rozmawiać, zadając sobie, ale także i Państwu pytanie, czy internet powinien być swobodnie kontrolowany. Pozostańcie razem z nami. Dzisiaj naszymi gośćmi, ekspertami będzie pan Wojciech Klicki, prawnik z Fundacji Panoptykon z Warszawy, ale także pani dr Joanna Lizut z Wyższej Szkoły Pedagogicznej imieniem Korczaka z Warszawy. Tak jak zawsze na naszej stronie internetowej trwa sonda, na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl. Aktualnie 34% głosujących mówi tak, internet powinien być kontrolowany, a 66% głosujących temu się sprzeciwia. Tak jak zwykle dobra polska muzyka. Pozostańcie razem z nami. Zapraszamy do słuchania dzisiejszych trudnych spraw. A teraz na początek utwór, który zaśpiewa dla nas Mela Koteluk na wróble. Nie damy się zaślepiać pozorami szczęścia. Wystarczy, że przypominamy sobie, kim jesteśmy.
Niczego nasze, gdy inni łakną ładu nas, stabilizuje chaos. Natura kulturą przesiadujemy w brzuchu lasu i słuchamy wiatru. Nie damy się zwariować, możemy żyć jak chcemy, wyjechać albo zostać, nie pompować się pragnieniem nie naszym, zachłannym. Możemy być i tu, i tam, byle blisko siebie. Nie damy się zaślepiać pozorami szczęścia. Wystarczy, że przypominamy sobie, kim jesteśmy. Blaknie pamięć dawnych zranień, antidotum na niepokój to temperatura ciała. Twych stopach ziarnom się kłaniamy. Nie damy się zwariować. Możemy żyć jak chcemy. Wyjechać albo zostać. Nie pompować się pragnieniem. Ekstremalnie blisko z natury jesteśmy.
Czy internet powinien być swobodnie kontrolowany? Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Trudne sprawy. Pozostańcie razem z nami i zachęcamy do telefonowania do Wrocławia na numer 71 322 2022. To bardzo ważne pytanie, kiedy słyszymy, że w internecie jest tak wiele zagrożeń, kiedy też dowiadujemy się, że za chwilę będzie pełna kontrola nad zasobami internetowymi. Ale najpierw sięgnijmy do historii. Jak to się zaczęło? Od kiedy internet? Skąd w ogóle ta rzeczywistość i właśnie komunikacja internetowa pomiędzy ludźmi? Początek to 1969 rok, kiedy to naukowcom amerykańskim udało się połączyć drogą elektroniczną cztery komputery znajdujące się na amerykańskich uniwersytetach Stanforda, kalifornijskim, Santa Barbara i Utah. Z inicjatywy Agencji Wysoko Rozwiniętych Projektów Badawczych powstała ta sieć i to był początek. Kiedy patrzymy na Polskę, to wiemy, że pierwsze połączenie internetowe miało miejsce 26 września 1990 roku, a więc dopiero cieszymy się internetem niespełna 26 lat. Internet pochodzi od angielskiego słowa internetwork, czyli dosłownie międzysieć. Jest to narzędzie, które służy komunikacji i przekazywaniu wiedzy, ale czy jest to narzędzie bezpieczne? To jest młoda rzeczywistość w naszej codzienności, w naszym życiu. Czy to narzędzie jest bezpieczne?
W pewnym momencie powstało pewne zagrożenie. Musiało się coś stać, gdyż w 2007 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej powstał pomysł, aby zorganizować coś takiego jak Dzień Bezpiecznego Internetu, aby zwrócić uwagę ludzi na bezpieczeństwo w dostępie dzieci i młodzieży do internetu.
Dokładnie dzisiaj, 1 lutego, obchodzimy już kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu. To bardzo ważny dzień, bo z internetem spotykamy się codziennie. Internet mamy w komputerach, które są w domu, w pracy. Mamy także w naszych iPhone'ach. Jest wszędzie. Jest z nami na wyciągnięcie ręki. Jak wy znajdujecie się w internecie? Kacper, czy czujesz się zagrożony w internecie?
Ja osobiście nie czuję się zagrożony, bo no, jak pewnie jeden z wielu albo nawet niewielu osób wiem, jak z niego korzystać. Tak, nie jestem jak część młodzieży, która wchodzi bezmyślnie na niektóre strony. Oczekuje znaleźć coś, co pobudzi ich emocje, ale co nie jest może związane z dobrem. I ja nie czuję się zagrożony, bo wiem, jak z niego korzystać.
Jednak Bill Gates, znany biznesmen, ale także i twórca programu Microsoft, mówił tak, kiedy zapytano go o internet, on odpowiedział: nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany. Wiedział, jak ogromnym niebezpieczeństwem może być internet i to, co się w nim znajduje.
Internet też gromadzi bardzo dużo naszych danych. Nieraz pozostawiamy swoje jakieś tam informacje, kiedy logujemy się na niektóre strony, co też może powodować pewne niebezpieczeństwo, że jakiś haker będzie na przykład miał dostęp do tych informacji, że będziemy w jakiś sposób sprawdzani, że ktoś może wygooglować nas i przeczytać na przykład jakąś opinię na nasz temat, którą ktoś na przykład zamieścił, bo internet jest taką przestrzenią, którą można dowolnie gospodarować i też trzeba powiedzieć, że w internecie znajduje się bardzo dużo śmieci.
Jest dużo śmieci, ale tak sobie myślę o tych zagrożeniach. Chyba takim największym zagrożeniem byłoby to, takim materialnym, kiedy ktoś by uzyskał dane dostępowe do naszego konta, mielibyśmy na nim wiele pieniędzy i by te pieniądze wyprowadził. Co zdarza się rzeczywiście w świecie, że hakerzy potrafią tak działać i tak nas tropić i docierać do nas, że jest to możliwe. Ale również jest wiele niebezpieczeństwa, myśląc o rozwoju człowieka, o jego postawach, o jego pragnieniach, o jego planach, decyzjach. Szczególnie, tak jak wspomnieliśmy, ten Dzień Bezpiecznego Internetu jest dedykowany dzieciom i młodzieży, dlatego że internet najbardziej zagraża właśnie młodym ludziom. Dlaczego?
Dzieci, szczególnie w okresie dojrzewania i takiego rozwoju emocjonalnego, mają tendencję do chłonięcia dosłownie wszystkiego, co się znajduje w ich środowisku.
Nastolatkowie też chyba.
No mówię, ci, którzy dorastają i kiedy znajdą się w jakimś złym towarzystwie, w złych kręgach, to zło przesiąka w nich i może tak się rozwijać do naprawdę niewyobrażalnych rozmiarów.
No tak, ale gdybyśmy mieli konkretnie powiedzieć, co zagraża ludziom, młodym dzieciom w internecie.
Też są tam publikowane różnego rodzaju niebezpieczne treści, typu jak odebrać sobie życie, albo jak komuś zaszkodzić, jak otruć psa sąsiada. No tam jest wszystko, co tak naprawdę...
A komunikatory, czy one też stwarzają jakieś niebezpieczeństwo dla młodych ludzi?
No przede wszystkim stalkerów i gwałcicieli. To tacy ludzie najczęściej z tego korzystają do zwabiania młodych ludzi, do wykorzystywania ich.
Czy możemy na początku zgodzić się, że jednak potrzebna jest kontrola w internecie? Że z jednej strony to źródło bardzo wartościowej wiedzy, a z drugiej strony śmietnik i zagrożenie. Czy możemy powiedzieć, że trzeba kontrolować internet?
Myślę, że pan Jan Komasa w filmie Sala Samobójców ujął to dość dobrze. Właśnie dzieciom i młodzieży najbardziej przydaje się kontrola internetu, bo to one są ciekawe, one chcą czegoś więcej, chcą się porozumiewać z innymi ludźmi i ci ludzie niekoniecznie mogą dobrze na nich wpływać.
Też w momencie, kiedy pojawiły się takie przestępstwa internetowe, cyberprzemoc, jest to wskazane, aby jakiś organ się tym zajął i zaczął kontrolować to, co tam się dzieje.
Za chwilę będziemy rozmawiali o kontroli w internecie. Nawiązując do ustawy o policji, która już za chwilę wejdzie w życie, będziemy zadawali sobie, ale także i Państwu to pytanie, czy rzeczywiście taka kontrola jest potrzebna i czy ona będzie przyczyniała się do pozbawienia człowieka godności i wolności, czy być może będzie stawała w jego obronie. Posłuchajmy teraz utworu, który zaśpiewa dla nas Miłosz, polski raper, utwór zatytułowany Inwigilacja. My, ja to wiem, żyję tu, widzę, że widzą nas, słyszą nas, wiedzą co, jak i gdzie.
My, ja to wiem, żyję tu, widzę, że widzą nas, słyszą nas, wiedzą co, jak i gdzie. My, ja to wiem, żyję tu, widzę, że widzą nas, słyszą nas, wiedzą co, jak i gdzie. Ktoś nie myśli, że nie widzą cię jak dziennie między blokami i razem z kolegami robisz to co karane latami, kamerami, oczy ich maskami służby chodzą za tobą całymi dniami, jakbyś był im coś dłużny, gdy w próżni po kablach śleś treści tony, oprócz adresatu śleś też te treści, to nikt oni wiedzą, widzą, słyszą, wszystko są obok ciebie, nawet nie wiesz jak blisko, nawet nie wiesz jak często, gęsto na mapie znaczą twój cały dzień, etap po etapie, nawet nie wiesz, że każdy podpisany przez ciebie papier, zanim poleci gdzieś wyżej, oni dzierżą w łapie, to pozorny zapieprz, to wszystko pięknie działa, u nich wroga cisza, gdy gdzie indziej hałas sponiewierała naszą prywatność, ów klika, bo pluskwami naszpikowała nas technika. Man, ja to wiem, żyję tu, widzę, że
widzą nas, słyszą nas, wiedzą co, jak i gdzie. Man, ja to wiem, żyję tu, widzę, że widzą nas, słyszą nas, wiedzą co, jak i gdzie. Ej, wolność to tylko jedno słowo z wielu. Dawno pozapominali oni w pędzie do celu. Złamali co zapowiadali lata temu. Dali nam ten sam kłamca za PRL-u. Dali komy, łącza i karty do rąk. Dali coś tam, a więc teraz coś tam biorą. Biorą słowa, myśli i czyny ponoć. Po to tylko by zapobiec pedofilom i homo. To nieprawda i wie o tym cała nacja. To kontrola, to przecież istna inwigilacja. To jakaś korporacja tutaj ciąga za sznurki, bawiąc się nami, obserwując jak szczurki. Już czas by to wszystko powstrzymać. Niech zatrzyma się maszyna, zabij w trybach kina. Niech system się powygina, niech znów będą musieli od nowa zaczynać. Man, ja to wiem, żyję tu, widzę, że widzą nas, słyszą nas, wiedzą co, jak i gdzie. Man, ja to wiem, żyję tu, widzę, że widzą nas, słyszą nas, wiedzą co, jak i gdzie.
Dzień dobry.
Nie przeszkadza.
Jeżeli wolno spytać.
W rozmyślaniu nad mym bytem.
Goni, odkryć nogi!
Według nowego prawa policjant lub agent służb nie będzie potrzebował zgody prokuratury ani sądu, żeby zbadać nasze działania w internecie. To prawo, które 7 lutego ma już obowiązywać, prawo o policji, nowe prawo, będzie dawało kontrolę operacyjną, która będzie trwała maksymalnie 18 miesięcy. Przez ten czas służby specjalne będą uprawnione do podsłuchiwania osób objętych śledztwem, sprawdzania ich korespondencji, także do przeglądania internetu, czy też poszukiwania właśnie dodatkowych treści związanych z postępowaniem prawnym. Mówi się o tym, że to dla naszego bezpieczeństwa. Tłumaczy się, że to czas terroryzmu, kiedy też bardzo często poprzez sieci internetowe ci, którzy planują jakieś zamachy, porozumiewają się. To prawo, które ma nas chronić. Ale niektórzy apelują i wskazują na to, że to pozbawienie człowieka godności, ale także i odebranie mu pełnej wolności.
Ja jestem ciekawa, na ile taki pogląd, że jesteśmy inwigilowani, tak jak w piosence, że jesteśmy zamknięci w klatce i jakby obserwuje nas wielki brat, że tak naprawdę ktoś cały czas nas kontroluje. Na ile taki pogląd jest uzasadniony? To mnie właśnie interesuje, czy jesteśmy faktycznie tak cały czas inwigilowani i sprawdzani, czy jednak ta kontrola jest w jakichś ramach, które są dopuszczalne?
Ponadto myślę, że sam internet jest pewnym ograniczeniem, skoro mamy, może i otwiera jedne drzwi, otwiera drzwi do informacji, do szybkiego dostępu do tych informacji, ale zamyka ten proces poszukiwania i tak jakby ogranicza nas w naszej otwartości.
Tak właśnie i to, co jest w internecie i dochodzenie do prawdy, poszukiwanie prawdy, W wypadku jakichś przestępstw rzeczywiście jest potrzebne, kiedy policja przeprowadza dochodzenie, kiedy zastanawia się nad tym, jak odnaleźć kolejne fakty, które będą pozwalały ułożyć jakąś sprawę w jedną logiczną całość, to ta możliwość dostępu do internetu jak najbardziej jest potrzebna. Pewno z tym się zgadzamy, ale myśląc o formie, o sposobie, ale także i o dostępności, jaka ma panować w związku z nową ustawą, to mamy tutaj wiele niepewności i mamy wiele też różnego rodzaju pytań. Ktoś powiedział, że ustawa ta może doprowadzić do tego, że prawo do tajemnicy dziennikarskiej czy adwokackiej nie będzie mogło być w Polsce gwarantowane. Pewna tajemnica, która obowiązuje. Kiedy policjant będzie miał swobodny dostęp do internetu i kiedy będzie mógł w każdej chwili rzeczywiście poprosić o informację, to będzie rodziło jakieś niebezpieczeństwa.
Przede wszystkim może to doprowadzić do tego, że sami policjanci zaczną się zajmować przestępczością, albo...
Może to doprowadzać do nadużyć właśnie ze strony osób kontrolujących.
Dokładnie, mogą kontrolować swoje żony, swoje dzieci i tak dalej, więc może dojść do naprawdę wielkiej korupcji w samej policji.
Korupcja i nadużycia to jeden z elementów, który zagraża tej bardzo poszerzonej ustawie i możliwości kontroli w internecie. To coś, co może rzeczywiście dawać również pewne narzędzia niektórym grupom politycznym, które będą chciały podsłuchiwać, na przykład będą chciały mieć więcej informacji na temat drugiej grupy politycznej. Mamy też takie doświadczenia z naszej polskiej, nie tak dawnej historii podsłuchiwania, kiedy to takie informacje okazywały się bardzo kluczowe i ważne.
Tak, bo ponieważ internet też jest wielkim dobrodziejstwem technologicznym, które pozwala na wykrywanie niektórych przestępstw, ale tym samym rodzi wielkie zagrożenia.
Mamy połączenie już z naszym pierwszym ekspertem. Bardzo serdecznie witam w Radio Rodzina we Wrocławiu pana Wojciecha Klickiego, prawnika, który pracuje w Fundacji Pana Ptykon w Warszawie. Tak jak wiemy, celem fundacji jest działanie na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym. Bardzo serdecznie witamy we Wrocławiu. Dobry wieczór. Panie Wojciechu, tak właśnie dzisiaj o internecie i o tej kontroli, która niebawem ma się pojawić, już wiemy, 7 lutego ustawa o policji zacznie obowiązywać. Wy jako fundacja jesteście zaniepokojeni i robicie wszystko, aby ta kontrola była rozsądna, aby była mądra. No właśnie, czy powinna w ogóle być kontrola ze strony władz i organów ścigania w związku z internetem? Jeżeli tak, to jak?
Rozumiem. Myślę, że my nie walczymy przeciwko temu, aby służby czy policja nie miały informacji na temat tego, jaką aktywność w internecie wykonują osoby, które faktycznie są podejrzewane o popełnienie jakichś przestępstw. No bo o to chodzi, przecież do tego są powołane nasze służby. Natomiast walczymy o coś innego. Walczymy o to, żeby ta kontrola, jaką służby mogą sprawować nad osobami podejrzewanymi o popełnienie przestępstw, także była kontrolowana. Ponieważ informacje na temat aktywności w internecie, na temat tego, co my tam robimy, mówią bardzo dużo, ogromnie dużo na temat każdego z nas. I uważamy, że sytuacja, w której dostęp do informacji na temat tego, co robi każdy z nas, na temat naszej aktywności, nie jest w żaden sposób kontrolowana. Co więcej, my jako osoby poddane takiej inwigilacji nigdy się o tym nie dowiemy, jest niewłaściwa i walczymy o to, żeby służby nie tyle nie miały uprawnień, co aby je realizując podlegały niezależnej, zewnętrznej względem samych służb kontroli.
No właśnie, na czym ta kontrola by miała polegać? Bo dajmy na to, taki policjant z dochodzeniówki podejmuje się odkrycia pewnego przestępstwa i chce to zrobić, ale przy okazji na przykład może jeszcze zasięgać innych informacji, niekoniecznie wprost, ale jakoś inaczej. I rzeczywiście potrzebna jest ta kontrola, ale jak?
Oczywiście. Proszę tutaj zwrócić uwagę na pewne porównanie. Mamy w Polsce coś takiego jak kontrola operacyjna. To jest, to są podsłuchy. To znaczy sytuacja, w której funkcjonariusze policji czy służby specjalnej słuchają rozmów, które prowadzimy. I aby oni mieli możliwość robienia tego, muszą wcześniej uzyskać zgodę sądu. I tutaj chodzi o coś podobnego. Chodzi o to, żeby nie było tak, że dostęp do informacji na nasz temat jest jedynie widzimisię konkretnego funkcjonariusza, tylko żeby on, uzyskując ten dostęp, miał wcześniej autoryzację. To znaczy zgodę kogoś, kto w niezależny sposób powie, faktycznie jest ci to potrzebne.
Dotychczas założenia tej nowej ustawy nie gwarantują tego, że będzie to... Mhm.
Nie. Projekt tej ustawy, o której mowa, tej ustawy, która wejdzie w życie 7 lutego, czyli już w najbliższą niedzielę, nie zakłada silnej, niezależnej kontroli nad uzyskiwaniem informacji na nasz temat. Ale żeby być w pełni rzetelnym, należy zwrócić uwagę, że dotychczas służby już miały dostęp do tego typu danych. Tutaj trzeba to przyznać. Natomiast ustawa budzi takie kontrowersje, ponieważ ona zmienia zasady tego dostępu. Dotychczas było tak, że aby dostać informacje na temat tego, na jakie strony wchodzimy, jak długo na nich przebywamy, co tam na nich kupujemy, co z nich ściągamy, funkcjonariusze musieli do takiej strony internetowej napisać pismo, taką klasyczną, taką tradycyjną. Natomiast teraz zasadnicza zmiana polega na tym, że służby już nie będą musiały takich pism pisać, będą miały nieograniczony taki bezpośredni dostęp do baz danych, jakie te firmy przechowują.
Czyli będzie to kontrola bezimienna, nikt nie będzie tego markował swoim podpisem i swoją osobą, tylko...
No to jakby to będzie w środku wewnątrz służb ustawione, to tego jeszcze nie wiadomo. Natomiast ja bym chciał jakby może odejść od tego konkretnego problemu, ponieważ tutaj mamy, rozmawialiście Państwo wcześniej na temat tego, i w jakich wartości dotyka i w czym jest problem, jeżeli chodzi o naszą wolność w internecie. Tak naprawdę myślę, że zwłaszcza młodzi ludzie dużą część swojej życiowej aktywności prowadzą przez internet. I to jest taka sama aktywność jak każda inna. W tym sensie, że tam mogą się dziać rzeczy dobre, mogą się dziać rzeczy złe, ale też tam, tak jak i w każdym innym miejscu, powinniśmy mieć pewne gwarancje dotyczące tego, w jaki sposób można zbierać informacje na nasz temat, w jaki sposób można nami w pewien sposób sterować. Bo internet to nie jest tylko inwigilacja ze strony policji czy służb specjalnych. Oczywiście to jest jeden z wielu problemów, ale internet to też jest miejsce, w którym często bywamy manipulowani. Informacje, które do nas docierają, nie są informacjami obiektywnymi, ponieważ jesteśmy profilowani. Jesteśmy ktoś, jakiś algorytm, jakaś firma uznaje, że lepiej niż my wie, co nas interesuje. I to też są konkretne bardzo problemy, które wpływają negatywnie na wolność każdego z nas.
No ale tak patrząc na ten najbardziej znamienity, najbardziej obecny komunikator na Facebooka, widzimy, że rzeczywiście tam te informacje, które są zbierane o nas, są można powiedzieć komplementarne. Od daty urodzenia, przez nasze zainteresowania, przez naszą obecność na kuli ziemskiej, tam gdzie wyjeżdżamy, jesteśmy też widoczni i to jest z jednej strony tak, że my w to wchodzimy bezkrytycznie i sami podstawiamy się, można powiedzieć, też wkomponowujemy w ten mechanizm internetowej obserwacji.
Tak, pełna zgoda. Faktycznie tak jest. I to jest to, że my sami w to wchodzimy w pewien taki bezrefleksyjny sposób, jest chyba największym problemem. Największym, ponieważ mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że te informacje wcale, one nie są takie rozsiane, to wcale nie jest tak, że nikt się tym nie interesuje. Podam, żebyśmy nie rozmawiali tak tylko ogólnikowo, podam kilka ciekawych, wydaje mi się, faktów. Chociażby pierwsza rzecz to, że nawet jeśli ktoś twierdzi, że nie ma konta na portalu tym społecznościowym Facebook, to bardzo często jest w błędzie, ponieważ Facebook dostaje informacje nie tylko na mój temat, jako osoby, która posiada tam konto i nie tylko te informacje, które ja tam świadomie wrzucam, ale też te informacje, które wrzucają tam na mój temat inni ludzie. I Facebook tworzy konta, takie konta cienie dla osób, które jeszcze sobie swoich kont nie założyły. I potem nagle się okazuje, że jeżeli ktoś po jakimś czasie zdecyduje się stworzyć swoje konto, to Facebook już dobrze wie, kto jest jego kolegą, koleżanką, kogo zaproponować na znajomego. I to budzi pewien taki niepokój, no bo nagle się okazuje, że mimo tego, że mnie tam nie ma, to to jednak jestem, bo właśnie Facebook już niektóre rzeczy na mój temat wie. Inny przykład jeszcze, o którym chciałem pokrótce powiedzieć, to przykład, tutaj ksiądz powiedział o portalu społecznościowym, a jest jeszcze wyszukiwarka. Wyszukiwarka, która dostając te same zapytania, dokładnie oparte na tych samych słowach, daje różne wyniki różnym ludziom, w zależności od tego, jaką oni mają historię w internecie. I to na pierwszy rzut oka wydaje się takie niewinne, bo to jest dopasowanie odpowiedzi do naszej historii, może do naszych zainteresowań. Ale z drugiej strony, czy w takim świecie, w takiej rzeczywistości cyfrowej istnieje coś takiego jak obiektywna informacja, skoro ja, pytając Google'a o Egipt, dostanę informacje polityczne, a ktoś inny dostanie informacje na temat najnowszych przecen czy promocji na wczas.
Panie Wojciechu, myśląc o waszej fundacji, wiemy, że tym celem jest działanie na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym. Ale proszę powiedzieć nam na zakończenie, jak to się stało, że ta fundacja powstała? To jakiś przypadek, czy może jakieś wydarzenie?
No tutaj to być może nie jestem najlepszym adresatem tego pytania, ponieważ już od 4 lat jestem w fundacji, ale nie byłem jej założycielem. Natomiast my jako grupa osób jesteśmy ludźmi, którzy zrzeszają się czy współpracują wokół idei. Wokół idei tego, że rodzi się wokół nas coraz więcej nowych technologii, obracamy się w tym nowym cyfrowym świecie, które rodzi ze sobą ryzyko, niesie ze sobą ryzyko zwiększenie nadzoru nad każdym z nas, zbierania informacji na nasz temat po to, by wpływać na nasze decyzje, żeby nami zarządzać. I Fundacja Panoptykon ma na ten problem odpowiadać. I robimy to przede wszystkim na dwa sposoby. Informując o różnych problemach, chcemy wpływać na to, żeby prawo, które obowiązuje czy w Unii Europejskiej, czy w Polsce, było uwzględniało problemy i uwzględniało potrzeby wolności, uwzględniało potrzeby ochrony praw człowieka, a jednocześnie staramy się edukować, zwłaszcza młodzież, która w tym cyfrowym świecie jest najgłębiej zanurzona.
Bardzo potrzebni jesteście i przeglądając waszą stronę podam radiosłuchaczom adres tej strony www.panoptykon.org. Jeszcze raz powtórzę www.panoptykon.org. Rzeczywiście znajdujemy wiele bardzo ciekawych informacji dotyczących wolności, ochrony praw człowieka, szczególnie w nawiązaniu do internetu.
Jeśli mogę, to jeszcze bym chciał jedno słowo dodać. Tam rzeczywiście jest dużo informacji. Staramy się, aby były one jak najbardziej aktualne, bieżące. Natomiast jeszcze mamy taką dodatkową stronę, która zawiera szereg informacji poświęconych, właśnie dedykowanych dla młodzieży, dla uczniów i dla nauczycieli. Tam mamy scenariusze lekcji, tego jak uczyć o różnych ważnych problemach, czy to na lekcjach informatyki, czy na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, czy na lekcjach historii. I ta strona nazywa się cyfrowa-wyprawka.org.
Bardzo dziękujemy też za tą podpowiedź i polecamy wszystkim nauczycielom. I dziękujemy za udział i wypowiedź dla naszej audycji Trudne Sprawy. Życzymy wszystkiego dobrego i spokojnej nocy.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był pan Wojciech Klicki, prawnik z Fundacji Panoptykon z Warszawy. Pozostańcie razem z nami. Dzisiaj rozmawiamy, czy internet powinien być swobodnie kontrolowany. A teraz posłuchajmy kolejnego utworu, który zaśpiewa dla nas zespół Lady Punk, utwór Ludzie z Marsa. Jeśli jest gdzieś chociaż jeden człowiek, ile go jeszcze pozostało w nas?
To są niepotrzebne pytania, to są próby kroków we mgle, to są sprawy nie do wygrania, to są myśli bardzo złe. Naszą godzinę
tobie. Też może już z Mars, czy może klimat tylko zmienia się? Potrzebne pytania to są próby kroków we mgle, to są sprawy nie do wygrania, to są myśli bardzo złe.
Radia Rodzina do Wrocławia możemy zatelefonować na numer 71 322 20 22, 71 322 20 22. Tego wieczoru pytamy także Państwa o to, czy internet powinien być swobodnie kontrolowany. Na stronie internetowej Radia Rodzina www.radiorodzina.pl trwa sonda, w której także pytamy o to, czy internet powinien być swobodnie kontrolowany. Aktualnie 36% mówi tak, a 64% jest przeciwne swobodnej kontroli internetu. Przed chwilą gościliśmy pierwszego eksperta, mówił o kontroli w związku z ustawą o policji. Kiedy to będzie swobodna możliwość kontroli internetu przez służby dochodzeniowe?
Nasz ekspert też zaznaczył, że ta kontrola powinna wymagać autoryzacji, czyli zgody jakiegoś organu, który wcześniej potwierdzi zasadność takiej kontroli. To jest ważne, żeby ona nie była nadużywana i bezpodstawnie wykorzystywana, żeby pozyskać jakieś informacje na temat różnych podmiotów.
Stąd też wyraził obawy i lęki związane z tym, czy rzeczywiście ta ustawa, która wejdzie, zagwarantuje to, bo jak wiemy, tego ma nie być.
Pan Wojciech też zaznaczył, że w sumie sami oddajemy się takiej inwigilacji, świadomie albo nieświadomie. Takie portale jak Facebook zbierają informacje o nas, zanim jeszcze tam wejdziemy.
Jak jesteśmy bezrefleksyjni i często też strony, na które się logujemy, w pośpiechu zaznaczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych. Często to jest wymóg, żeby gdzieś tam pozyskać jakąś informację. I tak sama też po sobie wiem, że bezrefleksyjnie często klikam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, a potem sobie myślę, że to będzie zapamiętane na tej stronie. To nie ginie.
A więc trzeba bardzo uważać, bo sami niejednokrotnie udzielamy wielu niepotrzebnych informacji związanych z naszym życiem, z naszym też bezpieczeństwem. W 2012 roku Joyce Howe została zamordowana w swoim domu w Arnhem. Zabójcą był Jinwa, również 15-letni rówieśnik. Sąd skarał go najwyżej jak mógł w myśl przepisów o nieletnich. Wysyłając rok wcześniej do swojej koleżanki różnego rodzaju informacji na portalu społecznościowym, doprowadził do tego, że znalazła się ona w szpitalu psychiatrycznym i potem ta zbrodnia i ta cała sytuacja, która, tak jak wiemy, zaczęła rozwijać się i rodzić właśnie w internecie na portalu społecznościowym. Irlandzki oddział programu EZ, wśród badając grupę 1000 rodziców, przedstawił wyniki mówiące o tym, że bez nadzoru podczas korzystania z internetu pozostaje 27% 6-latków i 7-latków oraz 73% 16-latków. Zobaczmy, jak ta granica się przesuwa, kiedy 73% 16-latków jest niekontrolowana przez rodziców, a potem takie czy też inne niebezpieczne sytuacje i efekty. Czy dzieci powinny być kontrolowane, myśląc o ich korzystaniu z internetu? Jeżeli tak, czy to jak to robić?
Moim zdaniem dzieci jak najbardziej powinny być kontrolowane, bo no, to, co mówiłem na samym początku, dzieci chłoną wszystko, co ma na nich jakiś większy wpływ. Szczególnie to jest przemoc, agresja, której niekoniecznie doświadczą, ale zobaczą. Jeśli na przykład oglądają film albo grają w grę, w której jest takich rzeczy mnóstwo, jak zabijanie, jak torturowanie, to może się to odbić na nich w późniejszym życiu. Mogą mieć skłonności do agresji, mogą zaczepiać rówieśników bez powodów, ich myśli mogą być przez to coraz bardziej agresywne, więc możemy stworzyć w ten sposób społeczeństwo niekontrolowanych zabójców.
Też dzieci są bezrefleksyjne, bo kiedy teraz od najmłodszych lat ludzie mają dostęp do urządzeń elektronicznych, to takie małe dziecko nie wie nieraz, co jest dobre, a co jest złe. W tym momencie też powinniśmy się skupić na edukacji, jak korzystać z tego internetu, jakie treści powinny być dozwolone i przeznaczone dla najmłodszych i żeby od początku kształtować i uczyć ludzi, żeby korzystali z tych dobrych treści internetu, które on zawiera.
Papieska Rada do Spraw Środków Społecznego Przekazu w instrukcji etyki w internecie mówi tak. Rodzice mają obowiązek nadzorować korzystanie z internetu przez dzieci, a placówki wychowawcze i prowadzące edukację medialną powinny rozwijać krytyczną ocenę i odbiór przekazów internetowych. Czy wy jesteście kontrolowani przez rodziców, myśląc o internet? Czy rodzice się denerwują, kiedy na przykład długo przesiadujecie przed internetem? Choć dzisiaj w telefonach jest internet i gdzieś to realne poczucie tego, ile młody człowiek spędza przed internetem, raczej się rozmyło, bo trudno to skontrolować.
Ja osobiście nie doświadczyłam chyba takiej kontroli rodzicielskiej, ale mój młodszy brat, który ma 8 lat, rodzice wiedzą, gdzie on wchodzi w internecie, na jakie strony, co tam robi i też ograniczają ten dostęp czasowy. Nie może siedzieć cały dzień przed komputerem, ponieważ to też źle działa dla organizmu młodego człowieka.
Nie no, moi rodzice raczej wiedzą, jakim jestem racjonalnym nastolatkiem i nie wiem, nie kontrolują mnie w żaden znaczący sposób. Po prostu ufają mi, wiedzą, jaki jestem i wiedzą, na co mnie stać, a na co mnie nie stać.
A czy ta kontrola to rzeczywiście jest tak, że rodzice śledzą historię waszych odwiedzin, stron, które gdzieś odwiedzacie? Czy być może jakaś inna forma? Czy lepsza jest rozmowa może i uwrażliwianie, że to może być niebezpieczne, czy też nie?
Myślę, że najważniejsze, że najlepsze, co rodzic może zrobić z takim właśnie 7-letnim, 8-letnim dzieckiem, to pokazanie mu treści, które rzeczywiście może oglądać, których może używać właśnie w celach edukacyjnych, rozrywkowych, a nie dawać mu takie sztuczne zasady, których ma się trzymać, że nie możesz wchodzić tu i nie możesz wchodzić tu, tak? Bo wtedy tego młodego człowieka będzie do tego ciągnąć, bo wiem, że zakazany owoc smakuje najlepiej.
Mamy już połączenie z naszym drugim ekspertem. Witamy we Wrocławiu w Trudnych Sprawach panią dr Joannę Lizut z Wyższej Szkoły Pedagogicznej imieniem Korczaka w Warszawie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Bardzo nam miło gościć panią w tej audycji. Pytanie, czy internet powinien być swobodnie kontrolowany? Myślimy o dzieciach, o młodzieży. Czy dzisiaj w Polsce to jest duży problem? Czy internet faktycznie jest wielkim zagrożeniem dla dzieci i młodzieży?
Na wstępie chciałam serdecznie podziękować za zaproszenie, no bo temat jest mi bliski ze względu na fakt, iż przez ponad 2 lata prowadziłam projekt poświęcony właśnie zagrożeniom cyberprzestrzeni, a także zajmowałam się wprowadzeniem standardu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. No i na tak postawione pytanie no, wypadałoby powiedzieć, że na pewno te zagrożenia są, ale rolą przede wszystkim dorosłych jest to, żeby tym zagrożeniom zapobiegać, odpowiednio wcześniej je identyfikować. I rzeczywiście jedną z form zapobiegania jest prewencyjne ograniczanie dostępu czy w jakiś sposób kontrolowanie tej dostępności, zwłaszcza młodszych dzieci. Natomiast drugą sprawą pozostaje to, jak na ile skuteczne jest takie prewencyjne zabezpieczanie poprzez właśnie ograniczany dostęp do internetu. Tutaj no, eksperci nie są zgodni w tym zakresie, na ile my dorośli możemy takie ograniczenia wprowadzać.
No właśnie, na ile możemy wprowadzać i na ile młody człowiek sobie z tymi ograniczeniami nie poradzi, znaczy poradzi, bo złamie te jakieś filtry czy jakieś zabezpieczenia i będzie dalej korzystał i będzie wchodził w to, co jest powiedzmy pod kontrolą zamknięte. Czy to jest ta forma właśnie? Jeżeli chodzi o kontrolę, to która z nich jest najbardziej popularna i najskuteczniejsza?
No tutaj poruszył pan dwie właśnie zasadnicze kwestie, które są ze sobą powiązane. Pierwsza z nich to jest odpowiedź na takie pytanie, czy rzeczywiście taka mechaniczna formuła w postaci zakładania różnych filtrów, ochron jest wystarczająca. No, wydaje się, że zdecydowanie nie, że powinniśmy przede wszystkim stawiać na podnoszenie świadomości młodych ludzi, dlatego że nie możemy i nie jesteśmy w stanie być cały czas przy swoim dziecku, przy osobie, która jest pod naszą opieką, więc zdecydowanie musimy tutaj postawić na zwiększanie takiej samoświadomości tych młodych ludzi jako użytkowników sieci. I ten aspekt pracy takiej edukacyjnej jest szczególnie istotny.
Jak to się robi? Czy właśnie powstały jakieś programy, powstają? Czy, tak jak wiemy, w polskiej szkole nie ma takich przedmiotów, które edukowałyby ludzi młodych do korzystania z internetu. To są jakieś projekty, które się czasami pojawiają, czy lekcje wychowawcze, które jeden bądź drugi wychowawca zorganizuje albo i nie.
No rzeczywiście tutaj warto zwrócić uwagę na brak takiego systemowego rozwiązania w tym zakresie. Tak jak mamy lekcje, zajęcia z różnych przedmiotów, takiego przedmiotu czy takiego wystandaryzowanego zakresu zadań, które powinny być zrealizowane przez nauczyciela w szkole rzeczywiście nie ma. Natomiast no jest dosyć duża, rozległa działalność Fundacji Dzieci Niczyje, która uczula chociażby nauczycieli, ale też i dzieci i młodzież poprzez różne przedsięwzięcia edukacyjne na ten aspekt bezpieczeństwa. Jest bardzo duża działalność naukowej akademickiej sieci komputerowej w tym zakresie, więc tutaj są dobre praktyki w tym względzie. Natomiast no, należałoby uczulić Ministerstwo Edukacji Narodowej na to, że takie rozwiązania szeroko powinny być promowane i być może wprowadzone w postaci jakichś dodatkowych zajęć, czy w ramach, tak jak już zostało tutaj wspomniane, lekcji chociażby wychowawczych, jako jakaś taka formuła obowiązkowego przeprowadzenia tego typu zajęć dedykowanych coraz tak naprawdę młodszym dzieciom, bo pamiętajmy, że wiek tej inicjacji związanej z użytkowaniem internetu się obniża i będzie dalej postępował w związku z pojawieniem się nowych urządzeń, także urządzeń łatwiejszych w obsłudze dla młodszych grup wiekowych, więc tutaj z pewnością te działania o charakterze edukacyjnym powinny również mieć coraz szerszy zakres.
Tak, wiemy, że się wiek obniża i ta forma dostępu jest coraz większa i lepsza. A proszę powiedzieć, czy dysponuje Pani takimi informacjami, które pokażą nam, czy problem zagrożenia internetu utrzymuje się cały czas na tym samym poziomie, czy być może to kolejne pokolenie ludzi młodych jest coraz bardziej ograniczone internetem i coraz bardziej skażone tym co złe od internetu?
Czy trudno tutaj jest wskazać na takie badania, które by pokazywały, że jakby problem negatywnego oddziaływania internetu się nasila, tak? Znaczy można mówić o zwiększonej liczbie użytkowników czy zwiększonym czasie użytkowania i tutaj rzeczywiście są publikacje już wspomnianych tutaj instytucji, chociażby dzisiaj przeze mnie na antenie, które pokazują, że rzeczywiście ten czas przebywania w sieci się zwiększa i w związku z tym jakby narażenie na różne negatywne skutki tego korzystania, można powiedzieć, postawić taką hipotezę, także wzrasta. No i tutaj z pewnością należałoby ten temat także jeszcze dokładniej zgłębiać, czy sam fakt jakby tej długotrwałości przebywania w sieci już jest taką silną determinantą wskazującą na to, że to zagrożenie jest wyższe, czy jednak młodzież także korzysta w sposób pozytywny, czyli ten TAS nie jest jedynym wskaźnikiem mówiącym nam o tym, że bardziej są te osoby narażone, bo jeżeli one rzeczywiście dłużej korzystają, ale korzystają w sposób taki, który jest przez nas akceptowalny, czy wykorzystują internet jako narzędzie chociażby właśnie także do uczenia się, do poznawania, no to ten aspekt negatywny ma mniejsze oddziaływanie na te osoby. Natomiast my cały czas nie do końca wiemy, jak ta młodzież w tej sieci się zachowuje, tak? Czy to jest pozytywne wykorzystywanie tej dostępnej wiedzy, informacji, czy jednak te bodźce negatywne przeważają i te kontakty chociażby z treściami szkodliwymi czy z zachowaniami, które no, chcielibyśmy eliminować, są jednak częstsze.
Pani doktor, gdybyśmy na koniec mieli poradzić rodzicom, wychowawcom. Wiemy, że jest cała lista tych punktów, które wskazują na to, jak kontrolować internet w tym czasie wychowania. Gdyby pani miała dać taką jedną podpowiedź, najważniejszą, jak rodzice, wychowawcy powinni traktować internet w tym wieku, kiedy mają dziecko, czy mają nastolatka? Co najważniejsze?
No, najważniejsze to jest to hasło, które także pojawia się w kampaniach społecznych, to bądź przyjacielem swojego dziecka. To znaczy towarzysz swojemu dziecku, nie bój się internetu, bo to jest przestrzeń, która jest na stałe obecna w życiu młodych ludzi. I uciekanie, zamykanie, odseparowywanie raczej będzie przeciwskuteczne. Raczej potowarzyszmy naszym dzieciom, wspólnie zróbmy coś przy komputerze, ale także pokazujmy alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Pamiętajmy, że my jesteśmy najlepszym przykładem dla naszych dzieci. Jeżeli sami, zamiast bawić się ze swoimi dziećmi, zamiast spędzać z nimi czas, spędzamy go przed telewizorem, przy komputerze, no to przykład idzie od nas. Także to takie zalecenie, żeby po prostu towarzyszyć, jeżeli to jest dla naszych dzieci ważne, wspólnie robić różne rzeczy w internecie, ale także pokazywać inne sposoby spędzania czasu wspólnego także z rodzicami.
Bardzo dziękujemy za udział w naszej audycji. Życzymy dobrej, spokojnej nocy. Naszym gościem była pani dr Joanna Lizut z Wyższej Szkoły Pedagogicznej imieniem Korczaka z Warszawy. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Posłuchajmy utworu, który zaśpiewa Marek Grechuta. Prawo. Masz prawo robić wszystko, co dla ludzi dobre.
Na początku było słynne 10 przykazań. Z biegiem czasu przybywało ich coraz więcej. Dzisiaj z końcem XX wieku jest to liczba sięgająca już kilkudziesięciu tysięcy. Paragrafy, artykuły, punkty i podpunkty wszystkie nakazują wystrzegać się złych czynów, aby ludzie między sobą żyli wśród spokoju i zmierzali w swym życiu do innych wyczynów. Wszelka praca i twórczość sięgająca wyżyn możliwości człowieka, fantazji, pomysłów, piękno sztuki, perfekcja współczesnej techniki, niechaj będzie kierunkiem człowieczych zamysłów. Wtedy prawo zamknięte w grubej, ciężkiej księdze będzie milczeć milczeniem zachwytu i dumy, pragnąc wierzyć w nadejście wreszcie takiej chwili, że się stanie już zbędne dla ludzkiego bytu. Masz prawo pisać wiersze, komponować pieśni, wymyślać różne cuda, najnowsze techniki, sięgać gwiazd i zasiewać w dal strzeliste lasy lub w zwyczajnej pracy poprawiać swe wyniki. Masz też prawo sięgać do twórczości pokoleń, dostrzegać między tobą a księgami związek. Masz prawo robić wszystko, co dla ludzi dobre, a także jest to twój człowieczy obowiązek.
Dobiega do końca nasza audycja Trudne sprawy, czy internet powinien być swobodnie kontrolowany. Sonda na stronie www.radiorodzina.pl. Jej wynik to 64% głosujących mówi, nie powinien być internet kontrolowany, a 36% wskazuje na akceptację tego typu zachowań. Jak to powinno być? Prawo o policji, ustawa o policji za chwilę będzie zmieniona i wiemy, jak wielkim niebezpieczeństwem dla dzieci i młodzieży jest internet. Czy powinniśmy go kontrolować? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Niewątpliwie powinniśmy uczyć dzieci i młodzież, jak korzystać z internetu i jak w sposób dobry i pozytywny z niego korzystać, żeby zasięgać jak najwięcej dobrych treści. A jeżeli chodzi o kontrolę, która miałaby pozyskiwać o nas informacje, myślę, że ona powinna być też w jakiś sposób kontrolowana, żeby jeżeli ktoś faktycznie miałby sprawdzać nasze konta, to musiałby mieć do tego podstawę, żeby to nie było nadużycie.
Bardzo dobra podpowiedź naszej ostatniej ekspert, która powiedziała do rodziców i do wychowawców, że w tym świecie internetu lepiej, gdyby kontrola była zamieniona w relacji do dziecka, wychowanka, w przyjaźń i żeby właśnie wychowawca, będąc przyjacielem, uczył dziecko czy też młodego człowieka posługiwania się internetem i korzystania z tego, co szlachetne i ważne, ale także i unikania tego, co złe i niepotrzebne.
No właśnie, przyjaźń z dzieckiem, kontakt z własnymi dziećmi, to jest coś, co jest właśnie głównym motywem wszelkich filmów właśnie o nadużyciach internetu, o zamykaniu się w sobie właśnie przez internet, takim jak Sala Samobójców albo You Want Me to Kill Him, Andrew Douglasa. Więc no, to jest najważniejsze, żeby właśnie złapać jakby kontakt z dzieckiem, żeby dziecko dzieliło się z nami swoimi problemami, swoimi różnymi przemyśleniami na temat internetu, a niekoniecznie zamykać się w pokoju obok i zajmować się swoimi rzeczami.
Myśląc też o kontroli i myśląc o tym, że internet jest źródłem wielu agresywnych, niebezpiecznych zachowań grup terrorystycznych, to rozumiemy tą potrzebę kontroli internetu, ale nie chcielibyśmy, aby przy tej okazji ta kontrola internetu nie była ograniczona i nie chcemy, żeby była całkowicie swobodna. Stąd kontrola powinna być przemyślana, mądra i powinna być taką, żeby nie szkodziła nikomu, zarówno kontrolującym, jak i tym, którzy mogą przy okazji jeszcze być również kontrolowani. Czy internet powinien być swobodnie kontrolowany? Zgadzamy się z tym, że powinien być kontrolowany, ale też stawiamy warunki, bo kontrolować trzeba z głową. Ta kontrola jest rzeczywiście potrzebna, ale nie może nikogo ranić, nie może nikogo pozbawiać godności, nie może nikomu odbierać wolności i kontrola przede wszystkim ma służyć dobru człowieka. Te audycje dla Państwa prowadziła grupa radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Trudne sprawy. Żegnamy Państwa ksiądz Jerzy Babiak, Kacper Słowik, Karolina Matusewicz i realizujący również tę audycję Tomasz Lewandowski. Zapraszamy za 2 tygodnie do Radia Rodzina. O 21.30 będziemy z trudnymi sprawami, a tymczasem życzymy Państwu dobrej i spokojnej nocy. Na koniec utwór, który zaśpiewa Cortez, Ludzie z lodu. Zobacz, topnieją ludzie z lodu, tracą rysy, powoli w słońcu garbią się, obyśmy my nigdy, korzystając z internetu, nie zaczęli tracić swojego charakteru, wiary, swoich rysów, abyśmy nie przestawali być ludźmi, którzy szanują innych i którzy szanują także i siebie.
Dobranoc.
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 Trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.